Z wielką radością witam w studiu Radia Kraków Barbarę Dunin, prezeskę zarządu Fundacji Rodu Duninów. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Brzmi dumnie i podniośle, więc zdradźmy, czym jest Fundacja Rodu Duninów, od czego się to wszystko zaczęło.
No, Fundacja Rodu Duninów powstała w celu ratowania, właściwie tak, to był główny cel, to było ratowanie pałacu, zespołu pałacowo-parkowego w Głębowicach, który odziedziczyłam po ojcu. No to wszystko się wydarzyło trochę przez przypadek, jeżeli przypadki istnieją, według mnie nie. Jakoś tak miało się to wszystko potoczyć i no po 30 latach walki głównie, którą się zajmowała moja mama, odzyskanie tego zespołu pałacowo-parkowego w Głębowicach, w 2019 roku udało się to odzyskać, ale już w 2020 roku zmarł mój ojciec, który był prawowitym właścicielem. No i nie bardzo miał się kto tym zająć, w związku z czym troszeczkę to spadło na mnie, a no ja mam trochę takie podejście w życiu, że raczej podejmuję decyzje ze strony tak, że poczuję jakieś rwanie duszy, że tak powiem, a kalkulacja rozumowa dopiero przychodzi później, jeżeli w ogóle. Więc wiele takich decyzji w moim życiu, które były jakieś dosyć znaczące, to było... Najpierw musiałam to poczuć gdzieś sercem i za tym poszłam, a później się zastanawiałam, czy to był dobry pomysł.
No bo taki spadek to, poza tym, że wspaniała rzecz, no to jednak kłopot.
To jest głównie jeden wielki kłopot i myślę, że jeżeli bym nie miała na nazwisko Dunin, to na pewno bym się tym nie zajęła, bo to jest tylko i wyłącznie kwestia sentymentalna, żeby to ogarniać, bo to nie, no nie oszukujmy się, to nie przynosi żadnych korzyści finansowych, to tylko ciągnie pieniądze cały czas i jest bieganie za tym, żeby to jakoś utrzymać i coś z tym zrobić.
Ten zespół pałacowy, mm-hmm. ta posiadłość, z czego ona się składa i w jakim jest stanie w tej chwili?
No to jest ogromna ruina. Tam jest dosyć spory park. W centrum tego parku jest ruina, która właściwie ma w tym momencie same ściany. Także z każdego prawie tam miejsca można zobaczyć niebo. No jeszcze 30 lat temu, jak moi rodzice zaczęli się o to starać, były tam jakieś resztki jakiegoś prowizorycznego dachu, bo to się spaliło jeszcze w 69 roku, więc ten dach się tak zapadał i w końcu się zawalił, taki założony przez konserwatorów po tym pożarze. No niestety teraz to jest w stanie zupełnie opłakanym. Aczkolwiek to, co muszę przyznać, jeżeli ktoś by tam obiektywnie obcy przyjechał, to jest to dla niego kompletna ruina. Ja dzięki tym dotacjom, które dostajemy tutaj od wojewódzkiego konserwatora, to za każdym razem, jak widzę jakąś zaklejoną dziurę albo kawałek ściany odbudowanej, no to dla mnie to jest wielki krok po prostu, milowy w tym i ja się bardzo podniecam po prostu każdym jednym elementem, który tam jest dorobiony i dla mnie on już wygląda w tym momencie bosko, bo ma, uwaga, zadaszone jedno pomieszczenie, jest jeden strop zrobiony, więc z jednego punktu nie widać nieba. Także to jest dla mnie wielkie wow.
Majątek rodzina straciła po II wojnie światowej.
Tak jest. Tak, on został zabrany, no...
W ramach reformy rolnej.
W ramach reformy rolnej, tak, rozparcelowany. No, potem trwała ta walka, że jednak...
Co tam się działo?
Wcześniej?
W tych latach, nie.
Później.
O tym, co wcześniej, to później, a teraz o tym, co po zabraniu. Co tam urządziły władze PRL-owskie?
Był ośrodek hodowli zarodowej z Osieka i te pomieszczenia, te wielkie sale, oprócz oczywiście tam podczas wojny był Hitlerjugend, w związku z czym tam też zostały wprowadzone jakieś zmiany architektoniczne wewnątrz, ale jednak po wojnie podzielono te wielkie sale, tam były mieszkania dla pracowników rolnych, było składowisko zboża, była wylęgarnia kurcząt, także zostały zaadoptowane zupełnie do innych celów. No i...
A meble, wyposażenie?
Meble, wyposażenie to jeszcze w większości zabrali Niemcy, jak się stamtąd szybciutko ewakuowali.
Czyli jeszcze zanim władze komunistyczne odebrały ten majątek, to wcześniej tak. Niemcy.
Znaczy podobno
przejęli.
Tak, tam byli jeszcze Niemcy byli podczas wojny, tam była, ponieważ ten majątek, no mój dziadek w tym okresie pomiędzywojennym no doprowadził naprawdę do takiego kwitnącego stanu, bo nie był w takim stanie, jak przeszedł w jego ręce, bo był w rękach dzierżawców, to jednak poświęcił temu całe swoje życie i to był jeden z lepiej prosperujących takich gospodarstw właściwie w tamtych czasach. Tam było i sadownictwo, i hodowla bydła, i nie wiem, hodowla truskawek na wysoką skalę, szparagę, no całe takie po prostu, no cała firma, jakby to nazwać dzisiaj. W związku z czym Niemcy, jak zobaczyli, jak to jest dobrze prosperujący majątek, stwierdzili, że tam zrobią letnisko dla Hitlerjugend i taką szkołę rolną troszeczkę. No i też to zaadoptowali pod swoje potrzeby, aczkolwiek z tego, co wyczytałam w pamiętnikach dziadka, no to dziadek powiedział, że jednak oni utrzymywali to na jakimś poziomie, bo tam jednak panowała ta niemiecka dyscyplina. No najbardziej zdewastowane to zostało niestety już za czasów Skarbu Państwa. A wcześniej jakoś to tak w miarę prosperowało i Niemcy wywieźli większość mebli, większość książek, większość zbiorów, większość, nie wiem, porcelany, antyków i tak dalej. Ale jeszcze mnie dochodzą jakieś tam takie, powiedzmy, plotki z okolic Głębowic, że gdzieś tam jakieś meble w jakichś domach głębowickich się znajdują. I więc myślę, że może coś tam jeszcze zostało, może ktoś tam coś w trakcie pobytu tych Niemców udało się komuś coś wziąć i w jakiś tam sposób uratować, bo to gdzieś istnieje. No, mojej babci się udało wywieźć ze 3 meble stamtąd podczas wojny, więc są u nas w mieszkaniu jeszcze.
Głębowice to... Małopolska.
Małopolska, tak jest. No to jest jakieś 65 kilometrów od Krakowa.
Całkiem blisko.
Całkiem blisko, tak jest. Tam w okolice Wadowic, Zatora.
Porozmawiajmy jeszcze trochę o Głębowicach. Kiedy Głębowice trafiły w ręce Duninów?
W ręce Duninów trafiły w 1826 roku. Później przechodziły tam przez kolejne pokolenia z Dunina na Dunina. No i pod koniec tego wieku trafiły do mojego pradziadka. I on już to przepisał na mojego dziadka, Józefa Stanisława Dunina, chociaż nie był najstarszy, no to, bo taka jest, była dalej, dawniej kolej rzeczy, że ten największy majątek trafi do najstarszego, to...
Do męskiego potomka.
Do męskiego potomka oczywiście, to trafił do mojego dziadka i tak to się znalazło w naszej, że tak powiem, linii.
Rodzina Duninów, ród Duninów, był herbu Łapędź.
Tak.
Piękny symbol.
Tak, tak. Już nie pamiętam, w którym momencie ten herb został nadany, ale z tego, co pamiętam, to od samego początku, już od Piotra Włostowica, to są jakieś tam X-XI wiek, gdzieś się nazywało te dzieci Piotrowe Łabędziem i zawsze on był gdzieś połączony z tym. No i on miał... reprezentował jakieś tam cechy, które próbowali sobie przypisywać Duninowie, czy tam w jakiś sposób ich charakteryzowały, gdzie była ta lojalność, gdzie było to z jednej strony delikatność, a z drugiej siła i wytrwałość, bo jest też taka dewiza duninowska, która od zawsze towarzyszy tej linii akurat, do której ja należę i to jest, żebym czegoś nie pomyliła, dulce et decorum est pro patria mori i to znaczy słodko i chwalebnie jest umrzeć za ojczyznę. W związku z czym ten łabędź też miał jakby symbolizować tę taką wierność i oddanie i taką bardzo, może trochę pompatyczną patriotyczność, ale też jakąś, taką też delikatność w swojej formie i przede wszystkim wierność, bo łabędzie się łączą na całe życie.
Ale właśnie to ta wierność ojczyźnie.
Ojczyźnie, oczywiście, że tak. Znaczy, myślę, że to może się przekłada jednak mimo wszystko na sprawy prywatne, miejmy nadzieję. Ale głównie chodziło o to, bo to było zawsze najważniejsze, jeżeli chodzi o rodzinę. No, byli bardzo połączeni z tą ojczyzną, bardzo za nią się czuli odpowiedzialni, i brali też czynny udział w jakiś sposób w jej tworzeniu, pełniąc różne funkcje gdzieś po drodze.
Na panią spadł ciężar działalności fundacji. To było tak, że wylosowała pani ten los, czy sama pani zgłosiła się do tego, żeby pociągnąć, powalczyć o to, żeby przywrócić świetność pałacowi i pociągnąć działalność fundacji?
No nie, to na pewno nie była moja decyzja świadoma. Ja gdzieś krążyłam ze swoim życiem i ze swoimi działaniami w zupełnie innych sferach.
Czy bo tak jest było? Pani reżyserką, jest pani nauczycielką jogi, jest pani malarką z wykształcenia.
Tak. Jeszcze projektantką z wykształcenia, bo kończyłam na SP Formy Przemysłowe, więc różne takie dziedziny, które absolutnie nie były związane z... ani z historią, ani z moją rodziną, ani z pałacem, ani z fundacją. I szczerze mówiąc, ja bardzo długo się buntowałam przeciwko swojemu pochodzeniu. Bardzo długo tego nie akceptowałam. Uważałam, że nie ma o czym mówić, jeżeli sama na to nie zasłużyłam. Zostało mi to dane, więc właściwie czym tutaj się chwalić i podpisywać. I dużo mi zajęło, długo czasu to potrwało, zanim gdzieś doceniłam to, że po prostu w jakiś sposób można z tego korzystać i dać coś z tego innym. I to nie zawsze o to chodzi. Tak jak ktoś dostaje talent do malowania, tak to sobie tłumaczyłam, którego nie ma aż tak wielkiego, ale jak ktoś jest prawdziwym geniuszem w malowaniu, no to ja dostałam tutaj gdzieś pochodzenie, które mnie gdzieś do czegoś zobowiązuje i należy dzięki temu tworzyć jakieś no dobre rzeczy na świecie, tak? I dobre relacje. Więc odpowiadając na pani pytanie, to spadło troszeczkę przez przypadek, ale tak jak mówiłam wcześniej, to no to ja się nie zastanawiam nad tym. Po prostu wiedziałam, że to trzeba zrobić. Zmarł mój ojciec, nie miał się kto tym zająć. Wiedziałam, że ja miałam do tego, że tak... To jest takie śmieszne, ja uważam, że w życiu panuje jakiś taki boski design, jak ja to nazywam. I gdzieś tak czy inaczej, mimo mojego buntu przez całe życie do tego wszystkiego, do tej mojej historii, to moje życie mnie przygotowało do momentu, gdzie jestem teraz. Bo dziwne prace, dziwnym trafem, dziwne jakieś zderzenia z ludźmi powodowały, że ja zdobywałam wiedzę, którą teraz świetnie wykorzystuję właśnie w tym, co robię.
Na przykład jaką?
Na przykład przypadkiem pracowałam, jak zajmowałam się sztuką, będąc w Warszawie, przypadkiem wylądowałam u pana, który zajmował się reprywatyzacją i odzyskiwaniem majątków. I gdzieś u niego, chociaż to była najnudniejsza dla mnie wtedy rzecz na świecie, bo musiałam siedzieć w jakichś papierkach postępowania spadkowych, gdzieś wdrożyłam się w temat i nie było to dla mnie przerażające, jak spadła na mnie, że tak powiem, odziedziczyłam po ojcu pałac i wiedziałam, jak się da to zabrać i co z tym robić, a nie było to zupełnie nowy temat. I różne takie spotkania międzyludzkie, tutaj ktoś coś powiedział, tutaj z kimś się spotkałam. Jakoś tak czułam, że właśnie mnie zepchnęły w to i nie było to... Jak to stanęło przede mną, bo moja mama już była wiekowa i nie miała siły się tym zajmować, mój brat ma gdzieś tam swoje życie i swoje sprawy, to ja wiedziałam, że okej, tak, to jestem ja, która może się tym zająć, mam do tego jakąś bazę, mogę to pociągnąć i... No i tutaj ja tego nie zastanawiam się wtedy nad tym, czy ja wtedy zrezygnuję ze swojego życia, czy nie zrezygnuję, bo mam poczucie, że po prostu to się robi.
A zrezygnowała pani trochę ze swojego życia i swoich planów i swoich ambicji?
Troszeczkę tak, ale gdzieś tam mi się udaje to łączyć, aczkolwiek uważam też, że na wszystko jest w życiu czas i może niektóre rzeczy muszą się skończyć i zrobić miejsce do czegoś nowego. Bo to też jest dla mnie ważne. Ja też sobie zdaję sprawę, że projekt, którego się podjęłam, czyli gdzieś tam uratowanie tych głębowic, to jest tak, jak ja to już nazwałam w jakimś wywiadzie, że może sadzę z drzewa, w którego cieniu nigdy nie usiądę. Ale ja też czuję, że jestem po prostu jakimś elementem tylko ciągłości jakiejś historycznej. Przez to, że ta historia mojej rodziny jest tak długa, to ja nie czuję się, że ja muszę domykać jakiś projekt, tylko ewentualnie może ja go zacznę, może następne pokolenia go skończą, więc...
Ale nie wolno przerywać tego łańcucha.
Ale nie można przerywać i po prostu, no muszę to robić. Ale to też nie jest to, że ja cierpię bardzo z tego powodu, po prostu znajduję jakąś radość w tym, co robię, poznaję nowych ludzi, poznaję nowe, zupełnie tereny mi nieznane i to jest, no, bardziej ekscytujące niż przerażające, no.
Barbara Dunin, prezeska zarządu Fundacji Rodu Duninów, dzisiaj gościem przed Hejnałem. No i rozmawiamy i o rodzie Duninów, i o pałacu w Głębowicach, w którym już jedno pomieszczenie jest zadaszone, więc prace postępują.
Jest wielki sukces, tak? To jest chyba największy taki sukces, no taki namacalny i wizualny, że jak się wchodzi, to coś widać, no bo jest jeszcze odgruzowana wieża, są te ubytki, jak mówiłam wcześniej, pouzupełniane, no ale to są takie drobiazgi, które ja widzę, nikt inny. A tutaj już jest... jedno miejsce, gdzie jest cień.
A jak już się zakończy remont i wszystko zostanie zrobione tak, jakby pani sobie wymarzyła, ma pani taki projekt, jak to ma wyglądać?
Znaczy powiem pani tak, że i państwu, jak zabrałam się za te Głębowice, jak zrobiłam tę fundację, to ja oczywiście miałam wielki plan i ja go chciałam zrealizować bardzo szybko. Jak się zderzyłam z rzeczywistością, to już teraz nie mam planów, ja mam tylko marzenia i mam swoje marzenie. Ja bym marzyła o tym, żeby tam część zadaszenia nad sienią była przeszklona, żeby tam tańczyło światło, żeby można było zrobić szklaną bramę, żeby można było zrobić ogród sensoryczny itd., itd. Ale zderzając się z rzeczywistością, ograniczeniami konserwatorskimi, to jednak... Ja jestem po prostu elastyczna na to, co się dzieje w tym momencie i już nie wychodzę z jakimś twardym planem, bo wiem, jak mnie to spinało, że nie mogę go zrealizować, tylko patrzę tak te jeden, dwa kroki do przodu.
Czyli nawet jeżeli stoi jedna wielka ruina i tylko szkielet, a momentami nawet ten szkielet ma ubytki, to i tak konserwator nie pozwoli przeprowadzić takiej wizji?
Tam są bar, tam jest każdy kroczek, każda cegiełka, to jest wszystko, musi być, że tak powiem, zatwierdzone, skonsultowane, sprawdzone. Tam są komisje, tam są wyjazdy z konserwatorami, którzy i tak starają się być bardzo przychylni. Ja jestem i tak im bardzo wdzięczna za naszą relację i za nasze działania. No ale oni mają nad sobą zasady, tak, które gdzieś muszą być wypełnione, zwłaszcza, że mamy od nich dotacje, tak, więc to wszystko jest kalkulowane. I
a musi gdyby nie było dotacji, tylko byłby prywatny inwestor, to wtedy można zrobić, co się chce?
Byłoby łatwiej, ale tak czy inaczej obowiązują nas zasady konserwatorskie, bo jest to i park, i pałac jest pod konserwatorem. Więc to nie jest
bo
tak,
to
że
zabytek, ja, bo to może zabytek, może w ruinie.
Dokładnie, ma tabliczkę, że zabytek i... No i tam nie mogłabym sobie podzielić tych pomieszczeń jak chcę, czy dać, nie wiem, jakichś materiałów innych, które, niż tych, na które się zezwolą konserwatorzy, więc to nie jest takie...
Ale proste. Wybiegnijmy teraz marzeniami w przyszłość, że wszystko się udaje, tak jak konserwator pozwoli. Co tam będzie się mieściło w Głębowicach? Co tam będzie się działo?
To jeżeli mówię o marzeniach, a nie o tym, co jest w tym momencie bardzo, bardzo realne, to ja najbardziej bym chciała, żeby to był obiekt, który w jakiś sposób będzie służył do rozwoju, do edukacji przez sztukę, do jakiegoś takiego samorozwoju bardzo szeroko pojętego, zaczynając od zdrowia, kończąc na właśnie jakimś, nie wiem, poznawaniu historii, poznawaniu kultury i tak dalej, i przekazywaniu jakiejś wartości. No i fantastycznie by było, gdyby ten obiekt mógł być otwarty po prostu, gdyby tam się mogły dziać wydarzenia fajne kulturalne, fajne koncerty, wystawy, nie wiem, gdyby mógł być jeszcze jako w jakiś sposób obudowany, nie wiem, taką architekturą światła, powiedzmy, gdzieś by można było coś poszaleć i zrobić jakieś fajne przedsięwzięcia, tylko że no jedno z naszych bardzo, bardzo ja się odcinam od tego, żeby to było czysto komercyjne. Bo oczywiście pierwsze, co, o czym wszyscy rozmawiają, to hotel, to jest restauracja i tak dalej, ale to jest mi tak strasznie daleki temat i też ja nie jestem nastawiona na to, żeby to przynosiło zysk dla mnie, tylko jestem nastawiona na to, żeby to miało jakiś sens, tak?
Ale żeby też mogło się utrzymać.
Ale właśnie, pieniądze są potrzebne na to, żeby to się mogło utrzymać, więc to są moje marzenia. A co się uda zrealizować, to zobaczymy. Patrzę tylko 2-3 kroki do przodu i...
Jest pani absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, więc pewnie stąd ta potrzeba artystycznych działań, żeby tam je ulokować.
No na pewno, bo tak jak nawet popatrzyłam ostatnio na swój statut, bo tam muszę wprowadzić jakieś zmiany na statut fundacji, to wszystkie rzeczy, które wprowadziłam w statucie, to są dokładnie związane z działaniami, które gdzieś podejmowałam w swoim życiu. Czy to sztuka, czy to film, czy to jakaś coś związanego z pisaniem, czy to jest właśnie pomoc potrzebującym, oczywiście zwierzęta i tak dalej, więc no gdzieś ta fundacja zbiera te wszystkie i działania, których się podejmowałam w życiu i jakieś moje pasje i coś, na czym się znam.
To jest ta daleka perspektywa, tak. A ta najbliższa?
Ta najbliższa to jest na następne miesiące, gdzie będę składać kolejne wnioski na kolejne dotacje i bardzo próbujemy się dostać do ministerstwa, żeby uzyskać jakieś pieniądze od ministerstwa, które są większe i wtedy można by naprawdę poczynić jakiś większy krok, który będzie o wiele bardziej widoczny. No.
Dlaczego warto odbudować Głębowice? Bo takich miejsc w Polsce potrzebujących wsparcia i w ruinie pewnie jest więcej.
Bardzo wiele jest takich miejsc, zwłaszcza Śląsk jest bogaty w takie miejsca. Dla mnie to ma sens tylko po prostu jako przedłużenie historii i kontynuowanie jakiegoś dziedzictwa rodu Duninów. Ale myślę, że z tego, co ja już poznałam troszeczkę ludzi z Głębowic, to też jest ważne miejsce dla nich. I ja mam nadzieję, że po prostu, jeżeli by się to miejsce udało wskrzesić tak w zgodzie, powiedzmy, z potrzebami dzisiejszych czasów i żeby to jakoś korespondowało i z okolicą, i ze współczesnością, no to to mógłby być jakiś ciekawy punkt na mapie Małopolski. Tam nie ma aż tak dużo takich miejsc w tej okolicy. I po prostu no to szkoda to zostawiać i porzucać. Ja czuję, że to w ogóle nie mogę czegoś takiego zrobić, żeby przejść obok tego obojętnie i muszę to w jakiś sposób ogarnąć. Co mi z tego wyjdzie, to jeszcze nie wiem, ale często, to jest jakiś mój obowiązek.
Jak często pani tam zagląda?
No, są takie okresy, jak tam trwają remonty, że jestem czasami co trzeci dzień, bywało tak. A jeżeli nie ma takiej potrzeby, to powiedzmy jestem raz, dwa razy w miesiącu.
I czuć tam? historię? Przodkowie
bardzo,
są?
Bardzo. Jak ja tam wchodzę za te
duchy
bramy.
Duchy przodków?
Są duchy przodków. Jak ja tam wchodzę za te bramy, no brama, to jest z desek zbita brama prowizoryczna, to ja mam jakieś takie poczucie przenoszenia się w zupełnie inny świat i naprawdę, naprawdę mam poczucie obecności jakby całej armii moich przodków za mną. Także, ale jeszcze wracając do poprzedniego, bo tutaj mi coś umknęło, to jednak Głębowice w tym momencie już spełniają jakąś swoją funkcję nawet w takiej formie, w jakiej są, czyli tylko ruiny.
I parku.
Zdarza się, że tam się zgłaszają jakieś grupy muzyczne, zespoły czy filmowcy, dla których to jest tło do nagrywania czy teledysków, czy jakichś sesji zdjęciowych, czy czegoś takiego. I dla mnie to jest ogromna, ogromna radość, jak już wiem, że to miejsce, chociaż jest w takim stanie, a może dlatego właśnie dla nich, w jakiś sposób służy gdzieś rozwojowi właśnie tej kultury i sztuki, no i pomaga ludziom jakoś realizować swoje marzenia.
Bardzo dziękuję. Barbara Dunin, prezeska Zarządu Fundacji Rodu Duninów, była naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję pani bardzo, dziękuję państwu.